Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy znajduje się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie, jest 24 czerwca 2026 roku, minęła godzina 20:00. Witam Państwa serdecznie, dziś były problemy, istotne problemy na moim kanale związane z transmisją na żywo, to jest, można powiedzieć, trzecie podejście dzisiaj, dwie poprzednie transmisje z przyczyn niezależnych ode mnie się nie powiodły, no ale to, że tak powiem, patrząc na ostatnie działania, patrząc na ostatnie zachowania też algorytmów YouTube'a, patrząc na to, co się tutaj dzieje, no to nie ma się co dziwić, że są różnego rodzaju problemy. Także, szanowni Państwo, przechodzę już też nie przeciągając, mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów w dalszym prowadzeniu dzisiejszego programu, bo tematów jest sporo, chciałem poruszyć szereg tematów. Powtórzę te tematy, które udało mi się już poruszyć tam po godzinie 13, natomiast wiem, że ten film nie ukazał się, nie jest do odtworzenia na YouTubie, zatem powtórzę część tych tematów, ale w toku dnia, że tak powiem, pojawiło się szereg istotnych tematów, zagadnień, które warto poruszyć, skomentować, także pozwolę sobie to zrobić. Czat jest do Państwa dyspozycji, proszę komentować, zadawać pytania, każde pytanie proszę poprzedzić pisanym wersalikami słowem pytanie. Dziękuję za Państwa subskrypcje, dziękuję za wszystkie łapki w górę, tak zwane lajki, udostępnienia w mediach społecznościowych, dziękuję za wszystkie komentarze już pod filmami, już pod nagraniami, te, które liczą przynajmniej 7 słów, to jest bardzo ważne dla algorytmów YouTube'a. Dziękuję tym z Państwa, którzy podbijacie moje filmy. Taka opcja jest na telefonach i jest na tabletach. Opcja podbij. Nie zawsze ona się pojawia, ale dziękuję, jeżeli Państwo ją widzicie i reagujecie. W ten sposób zwiększają się zasięgi, coraz więcej osób się dowiaduje o istnieniu kanału. Zachęcam oczywiście do subskrypcji osoby, które jeszcze tego nie robią. Zachęcam także do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco, aby mieć większą szansę na powiadomienie o nowych filmach. Dziękuję za Państwa wsparcie, i to werbalne, i to materialne. Kanał można wspierać przez Buy Coffee, przez zrzutkę, PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Wszystkie informacje są przypięte w opisie. I już, szanowni Państwo, przechodzę do pierwszej części. W drugiej części będę odpowiadał na Państwa pytania. Pytaliście Państwo o to Centrum Rehabilitacji Ukraińskich Weteranów. Prosiliście Państwo o więcej informacji, zwłaszcza w kontekście tych napiętych relacji polsko-ukraińskich. To wszyscy się mogliśmy spodziewać tego, że tak to się właśnie skończy, tylko ludzie bezgranicznie naiwni wierzyli w jakąś przyjaźń, sojusz czy partnerstwo polsko-ukraińskie. Ja od samego początku mówiłem, stop ukrainizacji Polski, stop banderyzacji Polski, to nie nasza wojna, trzymajmy się od tej wojny z daleka. No ale widać, nawet ten kryzys, ostatni kryzys w relacjach polsko-ukraińskich, znaczy on nie jest ostatnim, mówimy o tym świeżym, ale to nie jest ani pierwszy, ani ostatni kryzys. Dlatego, szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. Został ogłoszony projekt stworzenia dla Ukraińców Centrum Rehabilitacji Weteranów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Została ujawniona nazwa. Nazwa to Oaza Odrodzenia. Oaza Odrodzenia. I chodzi o wspieranie ukraińskich weteranów, jak to ogłoszono. Chodzi między innymi o wsparcie w rehabilitacji fizycznej, psychologicznej i społecznej. No, rehabilitacja fizyczna, każdy wie, o co chodzi, natomiast rehabilitacja psychologiczna i społeczna jasno wskazuje, że do Polski mają być kierowani ludzie dotknięci PTSD. Syndromem stresu pourazowego. To są ludzie, którzy mają różnego rodzaju lęki, koszmary związane z całą traumą wojny, którą przeżyli. z tym całym okrucieństwem, którego zaznali na froncie. I ci ludzie, bardzo często niestabilni psychologicznie, a za to no, po prostu bardzo gruntownie przeszkoleni w mordowaniu, zabijaniu, dronowaniu, mają przyjeżdżać do Polski na leczenie fundowane przez polskiego podatnika. Całość programu to około 250 milionów złotych. Ćwierć miliarda. Kto Boga temu zabroni, można byłoby powiedzieć. Tylko problem polega na tym, że nikt nas jako podatników nie pytał o zdanie, o pozwolenie na to wszystko. Nikt nas nie pytał o pozwolenie na wjazd do Polski ludzi z jednostek wojskowych na Ukrainie, odwołujących się do zbrodniarzy, ludobójców na polskiej ludności cywilnej. Ponieważ jest wiele wypowiedzi w tym zakresie, ja chciałem Państwu też oczywiście zaprezentować, w jaki sposób strona ukraińska to na to wszystko patrzy, w jaki sposób to prezentuje. Macie Państwo tutaj w tym momencie na swoich ekranach zrzut ekranu z Ministerstwa Spraw, do Spraw Weteranów Ukrainy i jest pochwalenie się projektem Oaza Odrodzenia. Jest zresztą, ja powiem Państwu, kto brał udział po stronie polskiej, kto po stronie ukraińskiej. Jest to bardzo mocno wyeksponowane na, prawda, tym portalu ukraińskiego ministerstwa. Natomiast warto się przyjrzeć szczegółom, bo jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach. Pojawił się w Polsce wiceminister do spraw weteranów Ukrainy, Rusłan Prychoćko, który spotkał się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii z Michałem Jarosem, wiceministrem rozwoju. I szanowni Państwo, i tam jest też mowa w tych wszystkich komunikatach, Ukraińcy też się tym chwalą, że jest mowa o pogłębieniu współpracy z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej, z polskim Ministerstwem Zdrowia, z polskim Ministerstwem Sportu i Turystyki, a nawet z polskim Komitetem Paraolimpijskim. No przecież to jest coś niewyobrażalnego, szanowni Państwo, jak gigantyczne pieniądze idą cały czas na wsparcie Ukrainy, która przecież nie walczy za żadne polskie bezpieczeństwo. Ale to jest też bardzo niebezpieczne, że w tych wszystkich wypowiedziach po tym spotkaniu nie padły żadne zapewnienia, żadne informacje na temat konkretnych procedur bezpieczeństwa i wyjaśnienia, w jaki sposób filtrowani mieliby być ci ukraińscy, w cudzysłowie, weterani. No bo przecież jeżeli do Polski zjadą ludzie z pułku Azow, z batalionu Ajdar, zjadą ludzie z ukraińskiej armii ochotniczej, od Dmytro Jarosza, ludzie z prawego sektora, nacjonaliści, szowiniści ukraińscy, ludzie z jednostek noszących miano bohaterów UPA, w cudzysłowie oczywiście, no to możemy mieć tutaj naprawdę gigantyczne problemy związane z bezpieczeństwem. I cały ten projekt Oaza Odrodzenia będzie jako żywo przypominać projekt Oaza Odrodzenia banderyzmu, jeżeli nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie procedury kontrwywiadowcze. A patrząc na kierownictwo kontrwywiadu, zwłaszcza tego wojskowego, znaczy to jest bez różnicy tak naprawdę, bo jedno i drugi się kompromituje, i SKW, i ABW. Patrząc na wypowiedzi ludzi takich jak generał Jarosław Stróży, który mówi, przyznaje z otwartą przyłbicą na łamach Dziennika Rzeczpospolita, czyli główny nurt przekazu, mówi, że 95% działań kontrwywiadowczych jest na kierunku rosyjsko-białoruskim, no to ja niestety obawiam się, że te pytania o to, czym będzie Oaza Odrodzenia, czy nie będzie oazą odrodzenia banderyzmu w Polsce, są jak najbardziej zasadne. Napiszcie Państwo w komentarzach, co sądzicie na ten temat, co sądzicie na temat wydatkowania 250 milionów złotych, ćwierć miliarda na leczenie weteranów ukraińskich jednostek wojskowych, gdzie w licznych wypowiedziach ludzi na wysokich stanowiskach nie ma nic, nie ma absolutnie nic powiedzianego na temat, jak miałaby się Polska bronić przed napływem tak zwanych weteranów z jednostek banderowskich i neonazistowskich. A przypomnę tylko, że szef Wojskowego Instytutu Medycznego, generał Gielerak, przyznał, że ukraińscy medycy są szkoleni w Polsce od 2014 roku. Czyli minęło już ponad 12 lat. To jest 13 rok wspierania tak zwanych medyków z Ukrainy, między innymi w leczeniu PTSD. Bardzo chciałbym usłyszeć od władz III Rzeczpospolitej, ilu ludzi dotkniętych PTSD z jednostek probanderowskich, pronazistowskich leczyło się w Polsce na koszt polskiego podatnika. Bo te informacje są ukrywane przed nami. Te informacje są przed nami ukrywane, szanowni państwo. To jest ogromne zagrożenie, zwłaszcza po tym, co powiedział 21 czerwca bieżącego roku Andrii Sybicha, czyli minister spraw zagranicznych Ukrainy, który w oczywisty sposób groził państwu polskiemu armią ukraińską. Tą, którą Polska dotowała, wspierała, szkoliła, szkoli i jeszcze dba o rehabilitację weteranów. No, to jest, szanowni państwo, poziom frajerstwa, bo inne słowo tutaj nie pasuje po prostu, na poziomie przekraczającym jakiekolwiek standardy. Jakiekolwiek standardy, nawet jak na Polskę, która no, nie słynie ze szczególnego dbania o własne interesy, a wiemy doskonale, że były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rządzie PiS-u, Łukasz Jasina, wyraźnie powiedział, że decydenci III Rzeczpospolitej to są słudzy narodu ukraińskiego. Nic się nie zmieniło, jak widać. Nic się nie zmieniło. Polska ma pomagać w otwarciu ukraińskiego Centrum Rehabilitacji Weteranów. Coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Ale idźmy dalej. Temat numer dwa w dzisiejszym wieczorze geopolitycznym, w dzisiejszym wydaniu podcastu geopolitycznego, to wizyta premiera Donalda Tuska na grupie, na forum Grupy Wyszehradzkiej i wizyta pana prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji, spotkanie z prezydentem Erdoanem. Jakby tutaj pokazuję jednocześnie te, omawiam jednocześnie te dwie wizyty, nie będzie o tym bardzo długo, dlatego że tutaj nie podjęto żadnych jakichś przełomowych decyzji. Po pierwsze, Donald Tusk podczas pierwszego, 24 roku formalnego szczytu premierów Grupy Wyszehradzkiej mówił o potrzebie powrotu do współpracy opartej na zaufaniu i lojalności. I to wybrzmiało bardzo złowrogo, to znaczy, że w ostatnich latach nie było ani lojalności, ani zaufania, ani współpracy. To okazuje się, że cały format V4, cały format współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier okazał się być jednym wielkim niewypałem, ponieważ te kraje, właśnie te rządy w Bratysławie, w Pradze, w Budapeszcie nie traktują Polski jako lidera regionu. I nigdy Grupa Wyszehradzka nie stała się istotnym wspólnym głosem w Unii Europejskiej, już nie mówiąc o polityce wschodniej, bo doskonale wiemy, że od 2014 roku kraje takie jak Słowacja, Węgry miały naprawdę diametralnie różne zdanie na temat stosunku do Ukrainy. I ta wizyta tak naprawdę jest, powiedziałbym, początkiem końca tego, co miało być siłą Polski, ponieważ nowy premier Węgier, Peter Madziar, już ogłosił zaproszenie do Grupy Wyszehradzkiej Niemiec. A to moim zdaniem będzie absolutny koniec tej grupy. Widać, że te kraje zostały absolutnie rozegrane przez władze w Berlinie. No i na antypodach tej wizyty Tuska w Budapeszcie trzeba powiedzieć o wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji, spotkaniu w Ankarze z prezydentem Recepem Erdoanem. To jest ważna wizyta pod kątem szczytu NATO, który odbędzie się w dniach 7-8 lipca, ale też mimo tego naprawdę bardzo widowiskowego powitania prezydenta Nawrockiego nie należy też przesadzać z jakimś hura optymizmem. To jest powitanie zgodne z protokołem dyplomatycznym. Pamiętajmy, że Turcja jest, podobnie zresztą jak Słowacja, Czechy, Węgry członkiem NATO i w tym kontekście toczy się ta współpraca. Ważne było to, co wyartykułował prezydent Nawrocki o tym, że Polska uznaje rozwiązanie dwupaństwowe, jeżeli chodzi o Palestynę. No, Polska stoi twardo na tym stanowisku od roku 1988. To jest niezwykle istotne, bo prezydent Turcji przywiązuje do tego dużą wagę. Wiemy, ja wielokrotnie o tym mówiłem w podcaście geopolitycznym, ale też wiemy, że są groźby Izraela wobec Turcji. Dlatego tutaj dobrze, że to wybrzmiało, natomiast nie wiem, czy otoczenie pana prezydenta Nawrockiego napisało takie raporty, analizy panu prezydentowi, że Turcja prowadzi politykę wielowektorową. Wielowektorową. I to od początku tego wieku, gdzie NATO jest tylko jednym z kilku filarów zapewnienia bezpieczeństwa państwu tureckiemu. I dobrze byłoby, żeby tutaj wyciągnąć tego, z tego wnioski. Dobrze. Szanowni Państwo, nowa afera na Ukrainie. Fałszywe dokumenty, komponenty do produkcji materiałów wybuchowych. Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy ujawniło taki nowy wątek śledztwa dotyczącego zaopatrzenia dla wojska. Dyrektor prywatnej firmy, która produkuje różnego rodzaju urządzenia wybuchowe, jest podejrzewany o udział w ogromnej aferze i skarb państwa ukraińskiego miał ucierpieć na ponad 21 milionów hrywien. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ w Polsce pojawiło się szereg pomysłów, aby polskie spółki, czy Polska Grupa Zbrojeniowa, spółki wchodzące w skład PGZ-u, współpracowały z prywatnymi firmami na Ukrainie. No i pytanie, czy tego typu działania zostały podjęte, jak były kontrolowane przez służby specjalne III Rzeczpospolitej, bo właśnie, czy to Narodowa Agencja Antykorupcyjna Ukrainy, czy Państwowe Biuro Śledcze Ukrainy informuje nas o nowych, bardzo dużych aferach na Ukrainie. I to pokazuje, że nie ma żadnej kontroli tam, realnej kontroli. Podobnie uważam, że dzieje się, jeżeli chodzi o pomoc wojskową dla tego państwa. Dobrze. I teraz chciałem Państwu jeszcze powiedzieć o dziwnej awarii, która się wydarzyła w Niemczech w nocy z 23 na 24 czerwca, z wtorku na środę. Pojawiła się awaria systemu łączności radiowej. Chodzi o Deutsche Bahn, o głównego przewoźnika kolejowego w Niemczech. Połączenia zostały zawieszone w całym kraju, choć podobno pociągi towarowe niektóre jeździły. Natomiast to jest niezwykle interesujące, bo pytanie, jaka jest tutaj przyczyna? Zobaczcie Państwo, jak łatwo w dzisiejszych czasach sparaliżować ruch kolejowy w wyniku różnego rodzaju działań w cyberprzestrzeni czy działań dywersyjnych. A przypomnę tylko, że jest wielu takich, którzy żyją w Polsce i uważają, że na wypadek jakiegoś zagrożenia na wschodzie, ze strony wschodu, Polska będzie miała wsparcie Niemiec. No, niekoniecznie. Tym bardziej, że artykuł 5 daje dużą swobodę, a w każdej chwili awarie się mogą zdarzyć, jak widzimy po tym przykładzie z ubiegłej nocy. Kolejny ważny temat. Węgry blokują wejście Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. Są informacje podawane przez media europejskie, że Węgry opóźniają świadomie, celowo właśnie taki bardzo istotny krok proceduralny niezbędny do przyspieszenia procesu przystąpienia Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej. No i tutaj ja osobiście nie widzę żadnych zabiegów rządu premiera Donalda Tuska, aby wesprzeć Petera Madziara w tych staraniach, aby osłabiać te wszystkie hura optymistyczne głosy mówiące o tym, że Ukraina powinna w ogóle przystąpić do Unii. Już nie mówiąc o jakimkolwiek przyspieszaniu procedury, bo to byłby wyrok na polską branżę transportową, na polskie rolnictwo, na polskie bezpieczeństwo wewnętrzne. W tym kontekście musimy sobie zdawać sprawę, że Mołdawia też jest wylęgarnią bardzo wielu niebezpiecznych procesów dla bezpieczeństwa, także przestępczości zorganizowanej. W związku z tym tutaj akurat Peter Madziar dotrzymuje słowa i i ewidentnie media europejskie to potwierdzają. Coraz więcej osób odchodzi czy też, że tak powiem, wymeldowuje się z udziału w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy, która jest planowana na jutro i pojutrze w Gdańsku. Coraz więcej osób się z tego wycofuje i właściwie trudno znaleźć znaczące postaci, które mogłyby w jakikolwiek sposób tutaj odgrywać rolę, dawać nadzieję polskim spółkom. Tak jak mówiłem we wczorajszym programie, absolutnie nie wierzę w to, nie wierzę w żadną perspektywę odbudowy przez Polskę Ukrainy. Co więcej, uważam, że to skończyłoby się to tak jak w przypadku spółki Control Proces. Uważam, że już dawno tort został podzielony i tutaj głównymi graczami są, jeżeli chodzi o tereny kontrolowane przez władze w Kijowie, są Amerykanie i Niemcy. Amerykanie i Niemcy. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zobaczcie Państwo, co się dzieje na ulicach ukraińskich miast i miasteczek. Członkowie polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie są siłą zabierani do służby w armii ukraińskiej, trafiają na front, a nie podlegają temu na przykład członkowie mniejszości węgierskiej. I teraz chciałem Państwu zwrócić uwagę na wypowiedź w radiowej trójce byłego ambasadora Polski w Kijowie, pana Bartosza Cichockiego, który no, z rozbrajającą wprost szczerością powiedział, i to jest cytat: my tego nie podnosimy zazwyczaj na szczeblu państwowym. Koniec cytatu. Odnosi się do rozmów o prawach polskiej mniejszości na Ukrainie. A przypomnę, że takie rozmowy były podnoszone w relacjach z władzami w Wilnie. Z Litwinami można było rozmawiać, nieskutecznie na ogół, ale można było rozmawiać na temat praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie i nie tylko. No a już z Ukraińcami jest wielki strach rozmawiać. I przyznaje to przecież nie jakiś komentator, publicysta, tylko przyznaje to były analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i były ambasador w Kijowie. Człowiek, który zresztą całkiem słusznie odesłał order nadany mu przez państwo ukraińskie. I to jest, szanowni państwo, smutne. To pokazuje, jak głęboko uzależnieni są decydenci państwa polskiego od swoich mocodawców w Kijowie i w innych miastach Ukrainy. Być może siedzą także w kieszeniach ukraińskich oligarchów, a bardzo prawdopodobne, że także oficerów operacyjnych ukraińskich służb specjalnych. To jest niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, to co się po prostu tutaj dzieje. No i szanowni państwo, na zakończenie pierwszej części dzisiejszego odcinka, nie chcę powiedzieć trzęsienie ziemi, ale pewne tąpnięcie w Pentagonie na pewno jest. Odchodzi ważny generał, którego no, w ostatnich 18 miesiącach często cytowałem w podcaście geopolitycznym, generał Christopher Donahue. Już 2 lipca ma formalnie przestać dowodzić wojskami USA w Europie i Afryce. Taką informację dziś podała agencja Associated Press. I to jest wynik tych czystek, które są robione przez Pita Hegsetha, sekretarza obrony, sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych. To jest związane z kolejnym odejściem już teraz niemal 20 dowódców amerykańskich, ale to jest także moim zdaniem bardzo jasny sygnał, że Amerykanie konsekwentnie realizują to, co nakreślił Elbridge Colby, czyli koncepcję NATO 2.0, NATO 3.0, już koncepcja NATO 3.0, czyli Amerykanie zapewniają parasol nuklearny, ale to Europa ma wziąć na swoje barki odpowiedzialność za siły, za obronę konwencjonalną. Stąd likwidacja 1/3 stanu samolotów bojowych w Europie, że tak powiem, wycofanie grupy lotniskowcowej, okrętu podwodnego, wszystkich samolotów cystern i tak dalej. I to pokazuje, jak wielką mrzonką było to liczenie na, powiedziałbym, taką polisę ubezpieczeniową, amerykańską polisę ubezpieczeniową, która miała wiecznie trwać. A jeżeli już mowa o odejściu Christophera Donahue i tej całej trudnej sytuacji w Pentagonie, no to niewątpliwie pogarsza się ta pozycja Pita Hegsetha i pogarsza się pozycja Donalda Trumpa w Kongresie Stanów Zjednoczonych. I to już jest ten wątek ostatniego tematu, który chciałbym tutaj poruszyć. Mianowicie Senat Stanów Zjednoczonych sprawił niemiłą niespodziankę Donaldowi Trumpowi. Zagłosował za ograniczeniem jego uprawnień wojskowych wobec Iranu. Ta rezolucja przeszła wynikiem 50 do 48 głosów, a do demokratów dołączyło aż 4 republikanów. I tu musimy sobie zdawać sprawę, że zazwyczaj w Senacie potrzeba 60 głosów, aby no właśnie, te uchwały były prawomocne, natomiast tutaj przeciwnicy prezydenta Trumpa wykorzystali dość sprytną lukę, czyli ustawę o uprawnieniach wojskowych z 1973 roku, która została przyjęta po wojnie w Wietnamie i która rzeczywiście daje taki uprzywilejowany status wszelkiego rodzaju inicjatywom antywojennym. I tam jest możliwe przyjęcie danej uchwały tylko zwykłą większością głosów, bez jakiejś wielkiej dyskusji. Oczywiście z uwagi na ten precedens Sądu Najwyższego z 1983 roku podobne rezolucje nie mają mocy wiążącego prawa, to też żeby była pełna jasność. Donald Trump nie musi tego nawet w żaden sposób wetować, po prostu ten dokument nie trafi na jego biurko, ale tutaj jest o wiele ważniejsza kwestia, to znaczy narasta potężna frustracja, zniecierpliwienie, zaniepokojenie wśród sporej części republikanów skutkami porozumienia z 17 czerwca z Iranem, reakcją Izraela i perspektywą przyspieszonych, znaczy wyborów połówkowych do kongresu w listopadzie. A już za pasem 4 lipca przecież 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych. I co bardzo ciekawe, ważne jest, kto do demokratów dołączył, bo z republikanów dołączyli Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski i Bill Cassidy, a Collins i Murkowscy to właściwie stale głosują przeciwko kursowi Trumpa, natomiast Rand Paul i Cassidy, no to jest taki nieprzyjemny sygnał, nieprzyjemna wiadomość dla otoczenia Donalda Trumpa i musimy sobie zdawać sprawę, że i to chciałbym, żeby wybrzmiało na koniec tej pierwszej części dzisiejszego wieczoru, że generalnie kongres próbuje odzyskać kontrolę nad polityką zagraniczną. I to jest silny sygnał polityczny. Silny sygnał polityczny. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli te negocjacje z władzami w Teheranie ostatecznie się załamią, bo tego nie możemy wykluczyć. Ja Państwu mówiłem, że to wstępne porozumienie z 17 czerwca podpisane przez prezydenta Pezeszkiana i prezydenta Trumpa jest bardzo kruche, to moim zdaniem ludzie w kongresie, amerykańscy kongresmeni zdecydują się na to, aby próbować blokować budżet wojskowy, aby uniemożliwić po prostu czysto finansowo prowadzenie wojny administracji 47. prezydenta USA. I to jest niezwykle istotne przed wyborami połówkowymi. To także ma ogromne znaczenie dla obecności amerykańskiej, wysuniętej obecności amerykańskiej w Europie, na Bliskim Wschodzie. Także mamy bardzo głębokie przesunięcia w międzynarodowym układzie sił i interesów. Widzimy, że ta strategia, którą przyjęła Federacja Rosyjska, czyli zwiększenia intensywności wojny na Ukrainie, ale nie do poziomu wojny pełnoskalowej, czyli tylko do poziomu wojny ograniczonej, pozycyjnej, wojny na wyniszczenie, która się będzie tliła przez lata, ma znacznie szerszy i taki głębsze znaczenie, to znaczy ona generuje potężne fale migracyjne z Ukrainy. Ukraina straciła od 1991 roku ponad 50% swojej populacji. Tak jak Państwu już mówiłem, zdaniem jednego z członków rządu Julii Swirydenko na Ukrainie, pod władzą Kijowa znajduje się obecnie między 23 a 25 milionów ludzi, z czego 11 milionów, około 11 milionów to emeryci. I w tym kontekście to, co dzieje się w relacjach polsko-ukraińskich, w mojej ocenie było od samego początku zaplanowane. To znaczy Rosjanie wiedzieli, jakie będą skutki demograficzne, jakie będą skutki migracyjne tego konfliktu i do czego to doprowadzi, znając doskonale oczywiście mentalność ukraińską, znając tradycję polityczną, geopolityczną ukraińską, tu nie mieli absolutnie żadnych wątpliwości. Rosjanie też grali na to, aby zniszczyć mnóstwo rezerw państw natowskich, zwłaszcza tych europejskich, wiedząc doskonale, że w Europie nie ma przemysłu, na wysokim poziomie, że te rezerwy bardzo mocno osłabią Europę. Wiedzieli doskonale, że nowy konflikt, ale konflikt o charakterze ograniczonym, to będzie uczenie się nowych realiów wojny, które zostały zaznaczone w roku 2020 w II wojnie karabaskiej. Chodzi o masowe użycie dronów, chodzi o bardzo precyzyjne, a później już masowe użycie dronów. I przestawili swoją gospodarkę na tory wojenne, niszcząc sprzęt natowski, przy okazji operując w tych nowych realiach, ucząc się niszczenia sprzętu natowskiego. Z perspektywy celu, naczelnego celu geopolitycznego Rosji, czyli zmiany architektury bezpieczeństwa w Europie, Rosja osiąga wszystkie cele, wbrew temu, co mówi propaganda w mediach w Polsce. I te decyzje amerykańskie pokazują dzisiaj z całą mocą, szanowni państwo, pokazują, że realizuje się na naszych oczach to, co opisałem w tej, co mówię państwu od wielu lat, ale coś, co opisałem w tej swojej książce, czyli geopolityka świata wielobiegunowego. Na stronie tomaszcukiernik.pl można tę książkę zamawiać. Obiecałem, że będę Państwu sukcesywnie polecał różnego rodzaju publikacje na temat relacji polsko-ukraińskich, na temat rzezi wołyńskiej, na temat trudnych kart z naszej historii, delikatnie mówiąc, dzisiaj trzy takie moje rekomendacje. Tadeusz Gluziński, Sprawa ukraińska. Niewielka książeczka, ale duży wymiar, naprawdę gatunkowy, merytoryczny. Franciszek Rawita-Gawroński, Historia ruchów hajdamackich, tom pierwszy, wiek XVIII. Przypomnę tylko, że Koliszczyzna to jest pierwsze ludobójstwo na Polakach, tak okrutne, dokonane przez chłopów rusińskich, bo wtedy nie było narodu ukraińskiego, ale to pokazuje, że ta ślepa wiara w jakieś partnerstwo z ludami stepowymi, czy może inaczej, że przyjaźń, sojusz z ludami stepowymi, no to są nadzieje bardzo, bardzo płonne, zwłaszcza jeżeli chodzi o już obecnie Ukraińców. No i wreszcie trzecia książka, Czesław Mączyński, Boje Lwowskie. Bardzo ważny etap relacji polsko-ukraińskich, też pokazujący niezwykłe okrucieństwo Ukraińców. Wszystkie te trzy książki możecie Państwo nabyć na stronie Fundacji Wołyń. Wołyń Pamiętamy. I już, szanowni Państwo, zbliżam się do drugiej części, w której będę odpowiadał na Państwa pytania. Chciałem tylko zaprosić Państwa jeszcze raz na moje najbliższe spotkania z czytelnikami, moje najbliższe spotkania z szanownymi słuchaczami podcastu geopolitycznego. Pierwsze z nich 26 czerwca, w najbliższy piątek, w Warszawie przy ulicy Dymińskiej 4. To jest lokal księgarni Multibook. Księgarni niezwykle popularnej, zasłużonej, księgarni bardzo lubianej przez warszawiaków i nie tylko warszawiaków, także serdecznie Państwa zapraszam na godzinę 18:00 i w najbliższą sobotę, dzień później, zapraszam Państwa do Poznania, zapraszam tych, którzy będą rodzinnie, służbowo, albo są po prostu mieszkańcami Poznania, okolic Wielkopolski, mieszkańcami Wielkopolski. Warto pojawić się o godzinie 17:00 27 czerwca w hotelu Moderno przy ulicy Kolejowej 29. Bardzo ciekawa konferencja, debata, panel poświęcony polskiej suwerenności z udziałem pana posła Grzegorza Brauna, pana Ireneusza Jabłońskiego, pana Piotra Baryłkowskiego i mojej skromnej osoby. Będzie się działo, będzie ciekawie, merytorycznie, będzie bez poprawności politycznej, bez żadnej fałszywej poprawności politycznej, bez jakiejkolwiek poprawności politycznej. Także serdecznie Państwa zapraszam, zachęcam do udziału. Zanim przejdę do odpowiedzi na pytania, jeszcze tylko przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku. Będę tam osobiście obecny. Zapraszam także także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której także należy, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf, a szczegóły aktualnej oferty partnera znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już, szanowni państwo, przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Zacznę od tych najstarszych, które mi się tutaj wyświetlają. Dariusz F1i. Jaki ma pan pogląd na temat prezydenta RP na uchodźstwie Jana Zbigniewa Potockiego? Nie pamiętam, czy my się kiedykolwiek w ogóle spotkaliśmy, czy kiedykolwiek rozmawialiśmy osobiście. Także zbyt słabo znam postać pana Jana Zbigniewa Potockiego, żeby się móc wypowiadać. Powiem szczerze, że po prostu mam zbyt mało danych, mało informacji. Dariusz Sroczyński pyta, jak pan ocenia możliwą prowokację ukraińską przy przyzwoleniu władz w Polsce, polegającą na transporcie zwłok Stepana Bandery z Monachium przez terytorium Polski na Ukrainę? To jest bardzo ciekawe pytanie, dobrze, że ono pada, bo ja mówiłem oczywiście o tym państwu, że po ekshumacji Andrija Melnyka, tego nazistowskiego kolaboranta i przewiezieniu jego prochów z Luksemburga na Ukrainę, i tam zresztą w tym powtórnym pogrzebie wziął udział sam Zełenski, to był skandal niesamowity. Natomiast moim zdaniem to niestety jest możliwe. I niestety jest możliwe przyzwolenie władz w Polsce pod naciskiem niemieckim, jeżeli do tego w ogóle dojdzie. Ale strona ukraińska zapowiada taką możliwość takich działań i to będzie ewidentna prowokacja pod adresem państwa polskiego. To będzie podbijanie tego bębenka takiego okołowojennego, bo widać ewidentnie, że Polska jest nie tylko traktowana jako wielkie zagrożenie dla państwa ukraińskiego, jako rywal w tej części Europy, a zagrożenie dla biznesów ukraińskich, także tych po wojnie, bo pamiętajmy, że Ukraińcy po wojnie będą chcieli być eksporterem bezpieczeństwa, będą chcieli wysyłać swoich weteranów zaprawionych w mordowaniu, w zabijaniu do nie tylko krajów Zatoki Perskiej, ale na przykład do krajów bałtyckich, będą rywalizować z różnymi prywatnymi firmami wojskowymi i traktują Polaków jako zagrożenie. To Ukraina chciałaby być gwarantem bezpieczeństwa dla Unii Europejskiej. Wiem, że brzmi to kuriozalnie i niedorzecznie, ale takie zapowiedzi, czy takie nadzieje są formułowane przez przedstawicieli ukraińskiej sceny politycznej. Także niestety uważam, odpowiadając na pytanie pana Dariusza, że to jest możliwe. Dobrze, idziemy. Nieco teraz tych świeższych pytań. Tutaj sobie uruchomię. Steve G9Z. Jak się pan odniesie do tego, że Uszakow stwierdził, że jedna ze stron nie jest w stanie wywiązać się z ustaleń podjętych podczas rozmów w Anchorage? No to ciekawe pytanie. Rzeczywiście takie słowa padły z ust Jurija Uszakowa. Postaci wpływowej, postaci z otoczenia oczywiście prezydenta Władimira Putina. Tam jest sporo, że tak powiem, na Kremlu czy wokół Kremla jest sporo teraz roszad personalnych, dużo się dzieje, rośnie w siłę Aleksiej Diumin, o którym państwu mówiłem lata temu, że to jest jeden z możliwych następców czy tych ludzi uwzględnianych w operacji pod kryptonimem Sukcesja, już po że tak powiem, odejściu z tego urzędu prezydenta Władimira Putina, ale to jakby temat na osobną dyskusję. Natomiast uważam, że odnosi się to wprost do niezdolności wyegzekwowania przez administrację prezydenta Trumpa tych ustaleń z Alaski z 15 sierpnia 2025 roku dotyczących kwestii ustępstw Ukrainy. To znaczy, w mojej ocenie Donald Trump złożył obietnicę, czy delegacja amerykańska, nacisku na stronę ukraińską, aby ta poszła na ustępstwa, jeżeli chodzi o kwestię zakończenia wojny, plus kwestia oczywiście remanentu architektury bezpieczeństwa w tej części Europy. Natomiast widać ogromny opór Brytyjczyków. I tu jest coś, co trzeba absolutnie podkreślić. Dziękuję za to pytanie, bo to jest pytanie bardzo dobre. Państwo pytacie, skąd ta buta, skąd ta arogancja, skąd ta pewność siebie strony ukraińskiej. I ja już o tym mówiłem, że w kwietniu bieżącego roku Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, ogłosił partnerstwo niemiecko-ukraińskie. Ale to nie jest jedyne źródło tej buty i arogancji ukraińskiej. Oprócz oczywiście wpływów ukraińskich służb specjalnych w Polsce. Jest jeszcze jedno ważne, powiedziałbym, partnerstwo. I spójrzcie Państwo teraz na ekrany swoich komputerów, telewizorów, smartfonów czy tabletów, gdziekolwiek oglądacie dzisiejszy wieczór geopolityczny. Spójrzcie Państwo na tę informację zamieszczoną na stronie Wierchownej Rady, czyli Rady Najwyższej, jednoizbowego parlamentu ukraińskiego. Wiadomość z 16 czerwca, która dotyczy wizyty przewodniczącego Rady Najwyższej w Wielkiej Brytanii. I tam pada słowo silne partnerstwo ukraińsko-brytyjskie to wkład w bezpieczeństwo całej Europy. Całej Europy. I to jest, szanowni państwo, pokazanie, kto tak naprawdę steruje tutaj tym podsycaniem prowojennej atmosfery. To naprawdę nie bierze się znikąd. Ja Państwu już wielokrotnie mówiłem, wiem, że się powtarzam, ale pewne rzeczy trzeba powtarzać, że to wywiad brytyjski, że to brytyjska dyplomacja, że to Boris Johnson doprowadził do zerwania rozmów w Stambule w 2022 roku. To przez wpływ Brytyjczyków. Ukraińskie straty to dzisiaj około 2 milionów ludzi, z czego około 600 tysięcy inwalidów. To jest skala wpływów brytyjskich, to jest ta skala niebezpieczeństwa, jakie ściąga także na Polskę działalność MI6, działalność brytyjskiej dyplomacji. I warto to mieć na uwadze, dlatego tutaj odpowiadając na to pytania, no też warto tutaj mieć to na uwadze. I dobrze, idziemy dalej z Państwa pytaniami. MVP 1984 MJ, pytanie literackie w nawiasie. Panie doktorze, jaka jest Pana ulubiona powieść opisująca mechanizmy władzy? Czy zna Pan powieść Gubernator Pena Warrena? Pozdrawiam. Również pozdrawiam. Tak, znam oczywiście tę powieść. To w ogóle tytuł polski jest Gubernator, po angielsku to jest All the King's Men. Także Wszyscy ludzie króla. Tak moglibyśmy to przetłumaczyć na język polski. To jest jedna z najlepszych powieści politycznych ubiegłego wieku, XX wieku. Dostała zresztą Pulitzera zaraz po II wojnie światowej. To jest absolutny kanon. Także to jak najbardziej polecam, bardzo ważna, bardzo co pokazuje Warren? No pokazuje ten mechanizm uwikłania, tak? Psychologia każdego człowieka systemu jest praktycznie zawarta w tej powieści. Świetna sprawa, tak naprawdę tam pojawia się taka słynna fraza, pewnie tutaj użytkownik, który pyta, doskonale to zna, człowiek jest zrobiony z błota i trzeba to błoto wykorzystać. Filozofia polityczna w jednym zdaniu. Taki, można powiedzieć, aforyzm tutaj Warrenowi wyszedł. Jakie powieści uważam za ważne, za fundamentalne dzisiaj, współcześnie, w trzeciej dekadzie XXI wieku? No na pewno rok 1984 George'a Orwella i równolegle Folwark zwierzęcy tego samego autora. Kapitalna alegoria, jeżeli chodzi o folwark zwierzęcy, nie traci na aktualności. Kapitalna sprawa, pamiętamy tę frazę, wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. No to jest najlepsza chyba definicja nomenklatury, jaka w ogóle powstała w literaturze. Aldous Huxley, Nowy Wspaniały Świat, również pokazanie mechanizmów, tu powiedziałbym, że to jest uzupełnienie Orwella, chociaż pewnie bardziej proroczy, bo Orwell pokazał zdobywanie, czy może inaczej, utrzymywanie władzy przez terror. Natomiast Huxley pokazał drugą stronę władzy, czyli pokazał przyjemność i wygodę, która powoduje wyzbywanie się wolności przez obywateli. Czyli, że obywatele nie są, zwykli ludzie nie są zniewalani, dominowani siłą, terrorem, torturami, więzieniem, ale są usypiani konsumpcją, rozrywką i farmakologią, bo też ważne, żeby przypomnieć. Wracam do tych lektur. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Nowy Wspaniały Świat Huxleya czy Orwella, Folwark Zwierzęcy i rok 1984, ja lubię do tych po prostu, do tej prozy wracać, bo to jest niezwykle aktualne. Na pewno z takich ważnych, wartych, powiedziałbym, lektury pozycji jest Sun Tzu, Sztuka Wojny, czy Sun Tzu, Sztuka Wojny, jak to woli. Na pewno z klasyki książę Machiavellego, Niccolò Machiavellego. Bardzo ważną książką też są Biesy Fiodora Dostojewskiego. To jest taka moim zdaniem niedoceniona powieść polityczna, ponieważ w mojej ocenie Dostojewski przewidział bolszewizm czterdziestoletnim wyprzedzeniem. Tam jest pokazany ten mechanizm takiej komórki terrorystycznej, pokazany jest cały nihilizm jako ideologia, te manipulacje. Wierchowieński jest takim, można powiedzieć, jest takim uosobieniem przyszłego Lenina. To też jest bardzo ciekawa książka w sensie mechanizmów tych, które są w Europie Wschodniej. A jeżeli już o Europie Wschodniej, no to na pewno nie można pominąć Józefa Mackiewicza. Chociażby Kontrę czy Drogę donikąd, to bardzo ważne. Ważne. Droga donikąd pokazuje sowietyzację Litwy, tak? Na początku lat 40. to taki jest i dokument, i literatura jednocześnie, pokazujący mechanizm rozpadu społeczeństwa w wyniku totalitaryzmu, terroru. No, w Polsce jest niedoceniana, no bo oczywiście z przyczyn politycznych nie było, prawda? Gdybyśmy chcieli poruszać się w kategoriach literatury pięknej, polskiej, no to też myślę, że taką niedocenianą powieścią jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, przez to, że jest lekturą szkolną. Na pewno była, kiedy ja kończyłem szkołę, to pokazanie tych mechanizmów rewolucji, władzy, też bardzo, bardzo ważne. Z literatury zachodniej, myślę, że Markeza jeszcze można byłoby polecić, Jesień Patriarchy, bardzo ważny taki portret latynoamerykańskiego dyktatora, też wizja władzy absolutnej. Ja cały czas nawiązuję do tych totalitaryzmów, dlatego że to, co dzisiaj obserwujemy, Wielka Brytania jest tego świetnym przykładem, no to jest właśnie zamach na wolności ludzi. Na wolność ludzi. My też w Polsce oczywiście doświadczamy tego, ale nie w takiej skali, jak to się robi w Wielkiej Brytanii. No to co robił Keir Starmer, to jest niewyobrażalne po prostu. Także myślę, że garść tych przykładów jest, może być dla Państwa inspirująca, ale oczywiście ja to robię teraz na bieżąco. Musiałem się pewnie zastanowić jeszcze nad kilkoma takimi nazwiskami. Pewnie Ciemność w południe Artura Kestlera, to też bardzo ważna przecież powieść polityczna XX wieku. Także też autor był sam komunistą, jakby też pokazywał świat pożarty przez totalitaryzm, który panował. No myślę, że to pasuje współcześnie do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, tego, co obserwujemy. Pewnie się za bardzo, jak zwykle, rozwinąłem na ten wątek, ale on jest niezwykle ciekawy, także dziękuję, bo rzadko rozmawiamy o literaturze, a jest to kopalnia także doświadczeń. Możemy doświadczać różnych żyć, doświadczać różnych także cennych lekcji, czytając literaturę piękną. Sylwester Jakubiec, czy według Pana jest możliwa opcja, że Zełenski zorganizuje państwo banderowskie od Lwowa do Kijowa? No, on to w tym momencie kontynuuje. Zobaczcie Państwo, że jedynym prezydentem Ukrainy w jej historii, który nie kontynuował budowy jak to tutaj pan Sylwester zauważył, państwa banderowskiego, czyli państwa opartego o państwowy kult ideologii banderowskiej, był prezydent Wiktor Janukowycz. I paradoksalnie to właśnie ten prezydent, który był najbardziej antybanderowski, nie otrzymał orderu Orła Białego. Wszyscy pozostali, od Leonida Kuczmy przez Wiktora Juszczenkę, Petro Poroszenkę czy Zełenskiego, otrzymali najwyższe polskie odznaczenie. A przecież to Wiktor Janukowycz odebrał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze, który nadał Wiktor Juszczenko w styczniu 2010 roku. To też warto mieć to na uwadze. O, tutaj widzę, że pozdrowienia. Peter Binias. Dzień dobry szanownemu panu doktorowi. W atmosferze mistrzostw świata w piłce nożnej. No szkoda, że Polska nie gra. Szkoda, że Polska się nie zakwalifikowała. Greg Warhol, bo też tak można byłoby przeczytać. Panie doktorze, krótkie pytanie. Dlaczego Polacy są tak tępi i głupi? Ojej, jak ostro. Ja myślę, że w Polsce jest wielu mądrych ludzi i wiele jest bardzo interesujących intelektualnie środowisk i myślę, że warto to podkreślać, ale jest niestety spore, no już idąc tym tokiem, że tak powiem, stylu wypowiedzi, no jest dużo ogłupienia przez media głównego nurtu, przez telewizję, przez no niedouczonych, niedoinformowanych polityków, przez nieudolne, że tak powiem, kadry instytucji państwa polskiego, no jest mnóstwo pracy do wykonania. Dziękuję użytkownikowi Sylwek Jaworski za wsparcie. Idziemy dalej. No, Ciemnowic 2490 pyta o to samo, co przewija się na tym podcaście od 2022 roku. Dlaczego Rosja nie atakowała, nie atakuje infrastruktury kolejowej i drogowej na Ukrainie? Mosty stoją, pociągi jeżdżą. Czy to taka wojenka na niby, by Rosja i USA wykolegowały Europę? No, nie jest to wojenka na niby, ale to nie jest wojna pełnoskalowa. Dlaczego Rosja nie atakowała, nie atakuje infrastruktury, która służy zaopatrywaniu sił zbrojnych Ukrainy w czołgi, w BWP-y, w kołowe transportery opancerzone, w samoloty, w amunicję. No przecież Polska dała ponad 100 milionów sztuk amunicji. No tego się nie da przewieźć jedną ciężarówką, ani nawet 10 czy 100, tak? To jest ogromny proces logistyczny. Ogromna operacja logistyczna. Rosja ma takie środki, przecież Państwo doskonale wiecie, że jest w stanie Rosja razić dowolny cel na Ukrainie i mosty jak stały, tak stoją, pociągi jak jeździły, tak jeżdżą. Ulica Bankowa jak stała w Kijowie nienaruszona, tak jest nienaruszona, nie ma żadnych ataków dekapitacyjnych na prezydenta, na szefa parlamentu, na przewodniczącego parlamentu, na premiera, na panią premier w tym przypadku, na ministrów. Oni są zupełnie nieatakowani, zupełnie inna wojna niż ta przeciwko Iranowi, którą prowadzi Izrael i Stany Zjednoczone. Dlatego z uporem naprawdę konsekwentnym powtarzam to i mówiłem to wielokrotnie, byłem za to krytykowany, atakowany, dezinformowano opinię publiczną i próbowano kłamać na temat moich wypowiedzi, że kiedy mówiłem, że wojna na Ukrainie może eskalować, ale nie będzie to wojna pełnoskalowa, to byłem przez to atakowany. Natomiast jaka to jest wojna pełnoskalowa? Ani nie ma powszechnej mobilizacji w Rosji. To jest wojna ograniczona, to jest wojna pozycyjna, wojna, która ma na celu przede wszystkim, tak jak powiedziałem, osłabienie tak zwanej wschodniej flanki NATO, osłabienie samego Sojuszu Północnoatlantyckiego poprzez zalew wielkimi falami migrantów z Ukrainy i wywołanie napięć wewnętrznych i tak dalej. To się dzieje już na naszych oczach. To ma na celu długofalowe zinfiltrowanie państw natowskich agenturą nielegalną, bo ona ją się plasuje w trakcie wielkich migracji wojennych. To ma na celu wyludnienie Ukrainy. Ludność, tak jak powiedziałem, spadła z 51,2 milionów w 1991 roku do obecnie mniej więcej 23-25 milionów. To ma na celu zniszczenie zapasów państw natowskich. Polska właściwie pozbyła się wszystkich zapasów, które służyły mobilizacyjnemu rozwinięciu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet jak tutaj trafią te wszystkie Abramsy K2, K9 zamówione przez MON, to prawda jest taka, że rezerwiści tego nie potrafią obsługiwać. I nawet jak będą wezwania w trakcie mobilizacji do stawienia się w jednostkach wojskowych, no to będzie to mobilizacja mięsa armatniego, a nie wyszkolonych żołnierzy, które potrafią obsługiwać armatochaubice K9, czy czołgi Abrams, czy czołgi koreańskie K2. I to jest pokazanie, że wschodnia, tak zwana wschodnia flanka NATO się bardzo mocno rozbroiła, a Rosjanie zdobyli gigantyczne doświadczenie bojowe i wyjdą z tej wojny o wiele silniejsi. Także gospodarka rosyjska, wbrew temu, co się mówi w mediach głównego nurtu, wystarczy posłuchać tego, co mówi dr Zbigniew Dylewski, jeżeli chodzi o gospodarkę rosyjską. Całkiem niedługo ruszy nowy program, szanowni państwo, to anonsuję już trochę, uchylę rąbka tajemnicy, rusza program Świat i Pieniądze, będzie na YouTubie, prowadzącym jest Cezary Graf, patron mojego kanału, natomiast główny partner. Natomiast idea jest taka, żeby w każdym programie było czterech twórców na YouTubie, aby zwiększać także zasięgi i aby to była fajna dynamika tych programów i też, aby to było politycznie niepoprawne. W pierwszym odcinku właśnie z doktorem Zbigniewem Dylewskim, z Jackiem Jakubiukiem z kanału Finansowy Preppers. Pewnie część z państwa kojarzy, bo robił ze mną wywiady, rozmowy, które cieszyły się naprawdę bardzo dużą popularnością. Każdy z nich to jest grubo powyżej 100 tysięcy wyświetleń. Ten ostatni nawet ponad 200 tysięcy wyświetleń. Także rozmawiamy na temat tego mitu, także tej upadającej rosyjskiej gospodarki. Rosja w tym roku, zdaniem samych Ukraińców, wyprodukuje 7 300 000 dronów, a Polska zamówiła 4,5 tysiąca dronów. I to jest ta odpowiedź na to pytanie, o co chodzi w tej wojnie. Nie chodzi o to, żeby zająć taki czy inny obwód Ukrainy, ale aby zmienić całą architekturę bezpieczeństwa w Europie. No i to się Rosji, moim zdaniem, udaje. No tak, państwo tutaj komentujecie, bo widzę, że komentarze są bardzo ciekawe. No, przeczytam kilka komentarzy odnośnie tej oazy odrodzenia dla weteranów ukraińskich. Tutaj pan Krzysztof pisze, a człowiek nie może się dostać do lekarza na badania. Kamil B. pisze, sądzę, że składka zdrowotna pójdzie do góry. No, jak sami państwo widzicie, co się dzieje. To jest także upadek zaufania w ogóle do wielu instytucji państwowych, ta cała afera w Szpitalu Południowym i tak dalej, w Warszawie, co widzimy, to jest wierzchołek góry lodowej, to co robiono w czasach rządów Dawida XIX. Wychodzą nowe informacje, nie ma winnych. Dzisiaj na kanale Zero redaktor Stanowski mówi o tym, że to jest ta afera w Szpitalu Południowym, to jest największa afera od dekady, ale hola hola, hola hola. A porównajmy liczbę ponadnormatywnych zgonów w latach 2020-2022. To jest największa afera i to nie od dekady. Między 200 a 250 tysięcy ponadnormatywnych zgonów w wyniku, no właśnie, zamknięcia służby zdrowia, czy też ograniczenia dostępu do lekarzy, zamykania gospodarki, lockdownów, nie ma winnych. A pan Szumowski, pan Niedzielski, pan Morawiecki? Warto temu się przyjrzeć. Tym bardziej, że wypływają bardzo interesujące dokumenty ze Stanów Zjednoczonych, Tulsi Gabbard, to wszystko, co opublikowała na temat doktora Fauciego, na temat tego laboratorium w Wuhan, prawda, dotacji amerykańskich. To są niezwykle interesujące kwestie. M.K. Mrys pisze, Turcja nas nie obroni przed Ukrainą. No, jeżeli miałoby to wyglądać w taki sposób, jak sygnalizuje minister Sybicha, czyli kwestia ujęcia się za diasporą ukraińską w Polsce, za jakimś wyimaginowanym oczywiście problemem rzekomego prześladowania, bo tutaj mogą być prowokacje robione liczne. Ukraińcy mają ogromne aktywa operacyjne, jeżeli chodzi o ich wywiad. Czy wywiady, służby wywiadowcze, no to też się obawiam, że niestety Turcja nie będzie tutaj na tyle sprawcza i Amerykanie również nie. Chagos Island Crime of USA UK. Użytkownik o takim niku pyta, co pan myśli o zachowaniu kleru w związku z Marszem Pamięci dla pomordowanych na Wołyniu? Czy na nich też mają kwity Ukraińcy, tak? Rozumiem, tutaj skrót UA. No tak, to ze smutkiem muszę powiedzieć, że niestety ta msza święta, która się miała odbyć tuż przed marszem, msza miała być o godzinie 13:00, mówimy cały czas o Marszu Pamięci, o tym Marszu Pamięci. Miałem w dalszej części programu Państwu pokazać, ale dziękuję za pytanie, to od razu tutaj zaproszę ponownie. Serdecznie Państwa zapraszam na Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa 4 lipca 2026 roku w sobotę. To jest marsz apolityczny, marsz ponad podziałami bez względu na wyznawaną religię, poglądy polityczne, przynależność partyjną, apartyjność. Po prostu nie manifestujemy żadnych przynależności, żadnych afiliacji partyjnych i tak dalej. Idziemy w marszu pamięci apolitycznym, żeby uczcić Polaków bestialsko pomordowanych przez Ukraińców. Zaczyna się marsz o 15:00 na Placu Trzech Krzyży. W Warszawie idziemy pod grób nieznanego żołnierza, tam będą przemówienia i następnie konferencja na ulicy Stawki w lokalu Kuźnia. Będę miał przyjemność i zaszczyt być jednym z prelegentów, także serdecznie Państwa zapraszam. Będzie możliwość oczywiście też porozmawiania w kuluarach, czy to przed konferencją, czy już po, także serdecznie zapraszam, a msza miała być o godzinie 13:00 i proboszcz tej parafii, tego kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra przy Placu Trzech Krzyży odmówił księdzu, który miał odprawiać tę mszę. Myślę, że to była decyzja z kurii warszawskiej. Myślę, że to była zdecydowanie wyżej podniesiona, że tak powiem, cała sprawa, no a sytuacja jest naprawdę bardzo niebezpieczna. To znaczy arcybiskup Światosław Szewczuk, to jest zwierzchnik cerkwi grecko-katolickiej, kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie, wybiela banderyzm. To jest człowiek, który w ostatnim numerze Gościa Niedzielnego, o czym Państwu mówiłem już na żywo, w jednym z poprzednich programów, tak naprawdę relatywizuje zbrodnie. To jest bardzo niebezpieczne, bo nie ma żadnego głosu sprzeciwu ze strony hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce. Oni powinni tak naprawdę domagać się od zwierzchnika Kościoła grecko-katolickiego, który również podlega pod zwierzchność Watykanu, potępienia banderyzmu, a niczego takiego nie ma. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, że nie dzieje się nic w zakresie jakiegokolwiek oświadczenia Konferencji Episkopatu Polski w sprawie potępienia banderyzmu. To jest niewyobrażalne. Natomiast nie przeszkadza. I tutaj mówimy o archidiecezji warszawskiej, tak? O archidiecezji warszawskiej. Jest brak zgody na odprawienie mszy świętej dla Polaków bestialsko pomordowanych na Kresach Rzeczypospolitej. A jednocześnie, szanowni państwo, archidiecezja warszawska zaprasza do udziału, i tutaj już chcę zilustrować to państwu, zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej śladami cadyków. Czyli tak, z jednej strony archidiecezja warszawska, hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego zabraniają księdzu odprawić mszę świętą przed Marszem Pamięci poświęconym polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa, a z drugiej strony zapraszają na autokarową pielgrzymkę śladami cadyków. No macie Państwo tutaj zrzut ekranu i pokazane ze strony archidiecezji warszawskiej. Tutaj pokażę Państwu dokładnie, jak to wygląda. Bardzo proszę, tak wygląda zrzut z ekranu z archidiecezji warszawskiej. 10. pielgrzymka autokarowa śladami cadyków, 21 czerwca. I organizuje to Komisja do Spraw Dialogu Ekumenicznego. I co ciekawe, pielgrzymkę ma poprowadzić nauczyciel hasycki i kantor synagogalny Simcha Keller. Uczestnicy pielgrzymki anonsowanej przez archidiecezję warszawską mają odwiedzać ohele cadyków, cmentarze żydowskie, śpiewać psalmy, niguny hasyckie, tańczyć i słuchać opowieści i nauk hasyckich. Czyli tak, nie ma miejsca na mszę świętą dla cywilów bestialsko pomordowanych przez szowinistów ukraińskich, a jest czas na to, żeby sobie śpiewać psalmy hasyckie, tańczyć, słuchać opowieści i nauk hasyckich. Do tego zaprasza archidiecezja warszawska. Coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, co się dzieje. Coś niewyobrażalnego. Dobrze, idziemy dalej, bo pytań jest sporo. Widzę, że dzisiaj cały przekrój tak naprawdę mamy. A no i oczywiście to pytanie było, czego to jest dowodem. No oczywiście, że jest to dowodem wpływów wywiadów państw obcych. Izraelskiego, ukraińskiego. No nie mamy co do tego żadnych chyba wątpliwości, że również lawendowa mafia w kościele jest szantażowana, że są na nią kompromaty. Istnieje coś takiego jak lawendowa mafia. Zresztą Kościół rzymskokatolicki jest tą instytucją publiczną, tak to określę, która najszybciej traci zaufanie w ciągu ostatnich lat. No ale to widzieliśmy, jak się zachowywali w czasach rządów Dawida XIX i jak się zachowują obecnie, jak nabierają wody w usta w sprawie ludobójstwa w Gazie. No, sami państwo widzicie. Commander of Poland. Pytanie, czy brytyjskie służby wywiadowcze są pod kontrolą USA? Amerykańskie służby mają, myślę, że mają swoich kretów w służbach takich jak MI5, MI6, ale nie są pod pełną kontrolą amerykańską. Dobrze, idziemy dalej. Przewinę sobie państwa pytania. Jest nas około 1600 osób na żywo. Dziękuję państwu bardzo. Commander of Poland pyta, po co Rosja zrobiła ten rajd na Kijów na początku wojny, skoro i tak nie chcieli zajmować tego regionu. No bo nie chcieli zajmować całej Ukrainy i całej Ukrainy zająć w tym momencie nie chcą. Rajd na Kijów był po to, aby zainstalować w Kijowie Wiktora Janukowycza i aby Ukraina zmieniła po prostu swoją politykę, aby przestała gościć 12 baz operacyjnych MI6 i CIA, co opisał New York Times 25 lutego 2024 roku. Natomiast to się nie powiodło, w związku z czym wojna na wyniszczenie. Twarda wojna na wyniszczenie. Brzmi to strasznie, ale nie możemy przykładać naszych miar, naszych kategorii etycznych, moralnych, naszych kategorii światopoglądowych do innej cywilizacji, bo Rosja jest zupełnie inną cywilizacją niż cywilizacja łacińska. Dlatego jeżeli ja słyszę w mediach głównego nurtu o pogarszającym się PR-ze Rosji, to pusty śmiech mnie ogarnie, to nie ma żadnego znaczenia na wschodzie. Żadnego, najmniejszego nawet. Posługiwanie się kategoriami postpolitycznymi, takimi jak marketing polityczny, PR polityczny, to jest kompletnie nieadekwatne do polityki realnej. Dobrze, idziemy dalej. Dziękuję użytkownikowi, użytkowniczce Wedrussa Polska za przystąpienie do programu Junior Partner na YouTubie. Dziękuję uprzejmie za wsparcie. Tak, państwo się tutaj dzielicie też swoimi doświadczeniami, czy to z SOR-ów, czy właśnie ze szpitalnych korytarzy i tak dalej. No, ja też to znam. Też to znam, wiem jak to wygląda. Derek 76745, czy wiadomo w Polsce, jakie były prawdziwe powody odejścia Starmera w UK? Czy podziela pan zdanie George'a Galloway, który zarzucił mu w śledztwie dziennikarskim związki z młodymi Ukraińcami? No to ja czytałem już dużo na ten temat tego. Powiem państwu szczerze, że zawsze mówię państwu szczerze, ale powiem tak. Dużo czytałem na temat tego odejścia Kiera Starmera i tych różnych kompromatów na niego, obyczajowych, na temat kompromatów okołopolitycznych, celebryckich i tak dalej. I no, nie chciałbym brnąć w takie, powiedziałbym, niezweryfikowane informacje, bo spekulacji jest dużo. Moglibyśmy nie tylko Galloway'a tutaj, prawda, zacytować, ale też wielu innych. I faktem jest, że trzeba powiedzieć o faktach najpierw udokumentowanych. Ja się trzymam faktów. Tak jak państwo doskonale wiecie, zawsze staram się potwierdzać w trzech niezależnych źródłach informacje, które państwu podaję, a jeżeli jest inaczej i uważam, że z jakiegoś powodu powinienem podać informację jednoźródłową, to zawsze to zaznaczam. A zatem w maju ubiegłego roku była seria podpaleń, która dotknęła nieruchomości związane z Kierem Starmerem. To był północny Londyn. Był proces w Old Bailey, tam w tym roku, zresztą całkiem niedawno, w tym miesiącu właściwie, było dwóch oskarżonych. Był Ukrainiec, Ławrynowicz chyba miał na nazwisko, i był drugi, który ma... To był Rumun urodzony na Ukrainie. Nie pamiętam teraz nazwiska, ale to jakby nie jest istotne. I oni zostali uznani winnymi spisku, który, w wyniku którego przeprowadzono właśnie te podpalenia. Był jeszcze trzeci oskarżony, jego uniewinniono, tam też jest ten wątek ukraiński. Natomiast pojawiły się informacje w mediach brytyjskich, że te ataki miał koordynować rosyjski dyplomata. No i oczywiście wątek rosyjski, który miał, że on miał zwerbować tych Ukraińców, prawda, przez Telegram, zresztą to też ciekawa sprawa i tak dalej. Szukano tych Ukraińców, którzy szukali pracy w Londynie. Natomiast no, potem pojawiły się taka wymiana zdań, taki ping-pong między Hurem, czyli właśnie wywiadem wojskowym Ukrainy, który tam zaczął oskarżać Rosjan i tak dalej. Natomiast co powiedział Galloway? Co konkretnie powiedział Galloway? Bo po ujawnieniu, że wśród oskarżonych są Ukraińcy, zaczęto rozsiewać plotki, że ci Ukraińcy to są tak zwani, jak to się mówi na wyspach, Rand Boys. No, czyli sugerowano, że Starmer był uwikłany w skandal obyczajowy, w skandal seksualny z udziałem właśnie tychże Ukraińców. Tam Tommy Robinson się też mocno ożywił, jeżeli już mówimy o komentatorach, znaczy różni politycy, więc warto zauważyć, że też rosyjscy politycy zaczęli to mocno podbijać, prawda, chociażby na X-ie tego typu informacji. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, jaka jest prawda. Bo nie o udokumentowanych faktach państwu powiedziałem, o tych kwestiach podpaleń. No podpalenia były faktem. To, że byli tam Ukraińcy zatrzymani, no byli. No, ale czy to byli Rand Boys, jak się mówi na wyspach, no to trudno mi powiedzieć. No te zarzuty Galloway'a są oczywiście mocne. Są mocne, zresztą tutaj nie chcę brnąć w takie spekulacje. Natomiast nie chcę absolutnie brnąć w tę sytuację. Faktem jest, że Starmer ma tak dużo za uszami, mówiąc kolokwialnie, tak dużo obrzydliwych rzeczy, które robił w Wielkiej Brytanii. Tolerowanie, nie tylko tolerowanie, ale wspieranie masowej migracji do Wielkiej Brytanii, tuszowanie afer związanych z bezradnością państwa brytyjskiego wobec przestępców seksualnych, wywodzących się z grup imigranckich. To wychodzi w tych nowych raportach. Sprawa wspierania Ukrainy i to tak naprawdę dolewania oliwy do ognia, eskalowanie tej wojny na Ukrainie dzięki temu wsparciu dla Ukraińców, także wsparciu wywiadowczemu. No to są absolutnie obrzydliwe rzeczy, także jeżeli chodzi o niszczenie wolności słowa w Wielkiej Brytanii. Bardzo dobrze, że odchodzi, ale nie sądzę, żeby następcy byli lepsi, szczerze powiedziawszy. Dobrze, idziemy dalej. Alex LB9GS pyta, ja to już pana chyba nie mogę słuchać, bo mi ciśnienie skacze. No, spokojnie, także tak jak mówię, no, warto lepiej wiedzieć, co się realnie dzieje, niż po prostu być skazanym na jakieś, na jakąś, że tak powiem, narzucanie matrycy odgórnej, bo wiemy, jak na tym wyszło mnóstwo ludzi, którzy uwierzyli, którzy po prostu uwierzyli w propagandę rządową, czy to w czasach Dawida XIX, czy w roku 22, oddając ostatnią koszulę na rzecz Ukrainy, więc lepiej wiedzieć, co w trawie piszczy, bo szanowni państwo, jeszcze w całkiem niedawno, to w przeciągu ostatnich 10 dni widziałem kolejną zrzutkę, zbiórkę publiczną na rzecz Ukrainy, na rzecz jakichś autobusów dla jakiegoś miasta na Ukrainie. Mimo tego, że Ukraińcy cały czas czczą po prostu banderowców. I tam w tej zbiórce zebrano kilkaset tysięcy złotych. No to jest niewyobrażalne po prostu. Dlatego lepiej wiedzieć. Lepiej wiedzieć. Dobrze, kolejne pytanie. Piotr Florczak. Dlaczego pana zdaniem cywilizacja niższa wypiera cywilizację wyższą, a nie odwrotnie? No to jest nawiązanie oczywiście do Feliksa Konecznego. Feliks Koneczny postawił w centrum swojej teorii cywilizacji właśnie to pytanie. I to pytanie ma bardzo długą tradycję intelektualną. Ale w taki najsilniejszy sposób przedstawił to właśnie Feliks Koneczny. No, warto polecić książkę z 1935 roku o wielości cywilizacji, wydaną w Krakowie. Oczywiście wiele wznowień także po 89, już w III Rzeczpospolitej. Natomiast tak naprawdę to pytanie takiej super wyczerpującej odpowiedzi w dzisiejszych opracowaniach się nie doczekało. To znaczy musimy sobie zdawać sprawę, że jest wiele przypadków potwierdzających tę hipotezę Feliksa Konecznego. Na przykład Imperium Romanum, Rzym starożytny i średniowieczny, czy Rzym starożytny, został podbity przez barbarzyńców. Czyli cywilizacja prawna, cywilizacja administracyjna ustąpiła przed, nazwijmy to umownie, cywilizacją plemienną. Już w średniowieczu następca, że tak powiem, Rzymu, czyli w sensie no, Imperium Wschodnie, Bizancjum, zostało podbite przez Turków Osmańskich. Czyli cała ta tradycja hellenistyczna, tradycja filozoficzna została znowu wyparta przez, umownie nazywając to, kulturę stepową. Aleksander Wielki podbił Persję. Wtedy no, Grecja helenistyczna została stopniowo wchłonięta przez Orient. I współczesna Europa, gdzie imigracja, masowa imigracja kultur o odmiennych wartościach, często z cywilizacji także w sensie materialnym o wiele niżej postawionych, z Afryki Subsaharyjskiej na przykład, przy jednoczesnym kryzysie tożsamości europejskiej powoduje gigantyczne problemy, takie jak atomizacja zachodnich społeczeństw. I zobaczcie państwo na ulicę Paryża na przykład po zdobyciu przez PSG tytułu zwycięzcy Ligi Mistrzów, tak? I porównajcie to do na przykład świętowania przez kibiców Wisły Kraków awansu do ekstraklasy. Zupełnie dwa różne obrazy. Natomiast oczywiście to, ta teza nie jest absolutna, żebyście państwo tego nie próbowali porównywać do teorii czy do praw fizyki, bo tutaj to jest dwa różne, że tak powiem, porządki. To jest pewien wzorzec, to nie jest absolutne prawo historii, bo znajdziemy przypadki zaprzeczające, prawda? Mongołowie podbili Chiny swego czasu, prawda? Rzymianie podbili Grecję, islam podbił Persję. Tak na szybko, takie proste przykłady, ale tak jak mówię, jest pewien wzorzec, który jest wystarczająco często pojawia się w historii, aby go brać poważnie. Jak wyjaśniał sam Koneczny, ja wiem, że nie mamy czasu na jakiś długi tutaj wykład w tym zakresie, natomiast no, krótkie wyjaśnienie, dlaczego Feliks Koneczny tak uważał. Jest taka teoria jak Quincunx, czyli Koneczny generalnie definiował cywilizację, czy też określał ją, wyróżniał, odróżniał od innych według stosunku do takich pięciu kategorii, stąd właśnie Quincunx. Dobro, prawda, piękno, zdrowie i dobrobyt. Czyli ten pięciobok wartości, czy ten pięciomian wartości. I cywilizacja łacińska, zdaniem Feliksa Konecznego, wymaga od człowieka maksimum etyki osobistej, odpowiedzialności, przestrzegania prawa naturalnego i tak dalej. Natomiast cywilizacja na przykład bizantyjska czy turańska wymaga minimum posłuszeństwa wobec władzy. W związku z tym mechanizm Konecznego był taki, że cywilizacja niższa, jego zdaniem, w jego typologii cywilizacji, wygrywa, dlatego że jej wymagania wobec jednostki są niższe, a człowiek, natura człowieka ciąży ku temu, co łatwiejsze. I w ten sposób właśnie tłumaczył to Felix Koneczny. Ale tak jak mówię, to nie jest prawo na wzór prawa fizyki, to jest pewien wzorzec, który nie zawsze się musi sprawdzić, żeby była jasność. Dobrze, idziemy dalej. Peter L9F8N. Czy słyszał pan już o nawróceniu pana Budzisza? No tak, tak. Słyszałem, nawet pokazywałem w jednym z ostatnich podcastów, przedostatnim albo trzecim od końca, pokazywałem ten zrzut z ekranu wpisu na X-ie, który zamieścił pan redaktor Igor Jankę z kanału Otwartego. Tam była ta rozmowa z panem Markiem Budziszem i pan Budzisz przyznał, że idea intermarium, idea Międzymorza legła w gruzach, że skończyła się niepowodzeniem. No szkoda, że przez ostatnich ponad 4 lat grupa Strategy and Future firmy pana doktora Jacka Bartosiaka no, snuła tego typu teorie i to na tak zwanych salonach, między innymi w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego podczas wizyt u pana generała Rajmunda Andrzejczaka. Nie wiem, czy pan generał Andrzejczak był tak naiwny, że wierzył w tego typu fantasmagorie, czy nie miał nic lepszego do roboty i po prostu miał taką rozrywkę, tanią rozrywkę, żeby sobie posłuchać takich fantastów. Nie mam pojęcia, jaka była motywacja, ale faktem jest, że wszyscy wiedzą, którzy się zajmują na poważnie geopolityką, że to jest fantasmagoria. Open Art Gallery. Pytanie, skoro rządzący wydają pieniądze w sposób kryminalny, to czy nie wskazuje to na pewność, że unikną oni Trybunału Stanu, bo wciągną Polskę do wojny? Ostatnio był taki wywiad z panem Włodzimierzem Czarzastym, marszałkiem Sejmu. Coś nie mamy szczęścia do tych marszałków Sejmu ostatnimi czasy. Jak nie wdeptywanie Putina w ziemię w wykonaniu Szymona Hołowni, to teraz Włodzimierz Czarzasty w jednym z wywiadów powiedział o tym, że Polska powinna utrzymywać dobre relacje z Niemcami, bo w razie wojny część Polaków będzie się mogła schronić w Niemczech. No to już daje do myślenia. To już daje do myślenia. Wiemy, że pan minister, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz od kilku lat ma spakowany plecak ucieczkowy. Także to daje do myślenia. Action Dawid TV, tak to muszę zmienić, nick użytkownika z oczywistych względów, z algorytmów YouTube'a. Czy podzielona Ukraina na 3 części będzie dla nas mniejszym zagrożeniem niż jedna wielka? Nawet jakby banderowska mała Ukraina była obok Polski. Ja myślę, że najlepiej dla Polski byłoby to, aby Ukraina była krajem, mówię to w pewien sposób idealistyczny, była krajem zdebanderyzowanym, wiemy o co chodzi. Była krajem, który się nie odwołuje do ideologii neonazistowskiej, była krajem, który potępia ideologów i praktyków banderyzmu, która nie buduje im pomników, nie nazywa ich imionami, ich nazwiskami ulic i tak dalej, i miała dobrosąsiedzkie relacje z Polską. Ale w tym kontekście niestety, szanowni państwo, widzimy, że nawet ten wariant trójpodziału, o którym mówił Viktor Orban, mówiąc o tym, że jest to przesądzone, jest niezwykle niebezpieczny, no bo jeżeli się przyjrzymy tym, że tak powiem, temu projektowi, no to niestety powstanie zachodniej Ukrainy głęboko głęboko spolaryzowanej, głęboko, prawda, zniszczonej wojną i niewydolnej do funkcjonowania, no bo jednak dzisiejsza Ukraina, czy może inaczej, Ukraina jeszcze przed drugą fazą wojny, czyli przed 22 rokiem, była jako tako w stanie funkcjonować. Natomiast gdyby powstała jakaś republika zachodnioukraińska, silnie zbanderyzowana i pozbawiona zaplecza przemysłowego, pozbawiona tych zdolności do funkcjonowania gospodarczego, no to będzie ona w naturalny sposób większym zagrożeniem dla państwa polskiego, bo ci ludzie będą mieli jedno w głowie, czyli kwestie, no właśnie, te, które mieli działacze OUN jeszcze, nacjonaliści ukraińscy, szowiniści ukraińscy jeszcze na przykład w latach 30. XX wieku. Dobrze, teraz szukamy jeszcze wcześniejszych pytań, czy na któreś tutaj nie odpowiedziałem. Przypominam jeszcze Państwu, że w sprzedaży jest ciągłe, już mam informację, że książki z drukarni lada dzień mają dotrzeć, zatem jest dodruk tej książki Geopolityka Świata Wielobiegunowego, książka napisana na dziesięciolecie podcastu geopolitycznego, na ten skromny jubileusz, tak żeby w jakiś sposób to upamiętnić i też podziękować Państwu za te 10 lat rozmów o zmieniającym się świecie. Książka jest dostępna na stronie tomaszcukiernik.pl. Przypominam o najbliższym spotkaniu ze mną w najbliższy piątek o 18:00 w Warszawie przy ulicy Dymińskiej w księgarni Multibook, także serdecznie zachęcam, wstęp wolny. Jak ktoś chce mieć miejsce siedzące, no to warto nieco wcześniej się pojawić. I już jedno z ostatnich pytań. Arman Michałoweźny, 89-40. Panie doktorze, jaka jest przyczyna tego, że ten jedyny ukraiński prezydent, który nie wspierał banderowców, nie dostał orła, a wszyscy banderowcy dostali? Kto nam wybiera władzę? No, kto nam wybiera władzę? No, to jakby jest pytanie retoryczne, natomiast dlaczego akurat Wiktor Janukowycz nie dostał? Dlatego, że był nie do strawienia przez establishment III Rzeczpospolitej, ponieważ opowiadał się za współpracą, a nie za wojną z Rosją. I nie był finansowany przez CIA i MI6. I to jest ta odpowiedź na to pytanie. Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję. Ponad 1600 osób dzisiaj na żywo. Dziękuję za Państwa obecność, za Państwa pytanie, za Państwa wsparcie, za subskrypcje, za komentarze, lajki i udostępnienia dalej. Życzę Państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.